Dobre wieści z Watykanu. Papież dziś ma opuścić szpital, a o 12 pobłogosławić wiernych. Jego stan jest stabilny. W tych faktach także walka o dwujęzyczne tablice na przystankach kolejowych na Kaszubach. Wrócimy też do krakowskiego ogrodu botanicznego. Tam wiosna rozgościła się już w pełni. Dziś papież Franciszek opuści rzymską poliklinikę Gemelli i wróci do Watykanu. Takie wieści przekazał w sobotę lekarz głowy kościoła. Stan zdrowia Franciszka jest stabilny. Zalecono mu odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej 2 miesiące. Podczas hospitalizacji Ojciec Święty przeszedł 2 bardzo krytyczne epizody, w których jego życie było zagrożone. Terapie farmakologiczne, podawanie tlenu o wysokim przepływie i nieinwazyjna wentylacja mechaniczna doprowadziły do powolnej, ale stałej poprawy, pomagając Ojcu Świętemu wyzdrowieć w trakcie tych najbardziej krytycznych epizodów. Ojciec Święty nigdy nie był intubowany. Zawsze pozostawał czujny, zorientowany i obecny. Tak leczenie papieża opisywał lekarz z Polikliniki Gemelli. Wcześniej biuro prasowe Watykanu informowało, że papież zamierza pokazać się dziś w południe w oknie szpitala, aby pozdrowić i pobłogosławić wiernych na zakończenie modlitwy Anioł Pański. Franciszek spędził w szpitalu ponad 5 tygodni. W lutym zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc. Chiny rozważają możliwość wysłania wojsk pokojowych do Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją. Jak nieoficjalnie podał niemiecki dziennik Welt, dyplomaci z Pekinu mieli zwrócić się do polityków Unii Europejskiej z prośbą o uwzględnienie ich w ewentualnych siłach rozjemczych. Według źródeł gazety, część dyplomatów z Brukseli uważa, że włączenie Chin do tak zwanej koalicji chętnych mogłoby potencjalnie zwiększyć akceptację Rosji dla wojsk pokojowych w Ukrainie. Gotowość do wysłania żołnierzy do tego kraju wyraziły dotąd m.in. Wielka Brytania, Francja i Czechy.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Ponad 400 osób podpisało internetową petycję do polskich linii kolejowych o umieszczenie nazw na zmodernizowanych stacjach na Kaszubach w 2 językach, polskim i kaszubskim.
Idąc śladem tego, co zaistniało na drogach Kaszub, gdzie pojawiły się tablice dwujęzyczne na wjazdach oraz wyjazdach z miejscowości, to utrwalenie języka na liniach kolejowych, którymi zresztą jeździ dużo więcej osób niż tylko mieszkańcy regionu, gdyż latem jeździ mnóstwo turystów, to promowanie języka na każdej stacji widzianej z okna pociągu to jest coś zdecydowanie istotnego oraz szansa na promocję kultury.
Jak mogłyby brzmieć nazwy przystanków?
O, chociażby jest Kiełpino-Kartuskie, to myślę, że Karteści Kiełpino albo Żukowe. Coś
i Żukowo.
Oczywiście.
Mówił Mikołaj Piejko, twórca petycji, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. W tym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło zmianę nazwy pomorskiego odcinka trasy S6. Teraz będzie się ona nazywać Trasa Kaszubska, Kaszebska, Darga. Na trasie pojawią się też 2-języczne tablice. Kiedyś mówiła o nich cała Polska, bywali na okładkach gazet, a dziś zastanawiamy się, co robią. Stefan Meller, niemiecki aktor, pisarz, kabareciarz, to bohater najnowszego odcinka podcastu Radia RMF 24, co u nich słychać. Gość Kuby Śliwińskiego opowiedział m.in. z jakiego powodu wyjechał z Polski i dlaczego teraz wraca.
W 2008 roku czułem, że Berlin w tej chwili jest dla mnie większym wyzwaniem niż kolejny rok w Warszawie, gdzie już miałem swoje ścieżki, taksówkarzy już na mój widok mówili dzień dobry, a w Berlinie w pewnym sensie zacząłem od zera, chociaż tam wcześniej studiowałem, ale teraz po wielu latach już też mam dosyć Berlina, muszę przyznać. I w tej chwili kręcimy tu z kolegami małe filmiki o Warszawie, o Polsce, bo w tej chwili akurat zaczyna mi się znowu podobać w Polsce.
Podcast Co u nich słychać możecie zobaczyć na YouTubie RMF 24 lub posłuchać w serwisie RMF On, a także na innych platformach podcastowych. Mamy wiosnę, a zatem w faktach RMF FM sprawdzaliśmy, czy widać już jej oznaki. Odwiedziliśmy krakowski ogród botaniczny. W sobotę było tam sporo spacerowiczów, a wśród nich również nasza reporterka Agata Gus.
My w poszukiwaniu oznak wiosny. Czy państwo też taki spacer sobie zrobili i tutaj szukają kolorów?
My tutaj już wiosny szukamy od samego początku.
Znajdujecie?
Pewnie, oczywiście. Krokusy piękne są przebiśniegi, askry.
Szuka pani wiosny, tęskni zmieniła pani zamysł?
Tak. Ja mam wrażenie, że zima trwa bardzo długo i właśnie czekam na wiosnę.
I tu pani przyszła jej trochę poszukać?
Tak.
Poleciłaby pani na spacer właśnie tutaj ogród botaniczny dla osób, które no chciałyby tej wiosny doznać?
Polecam. Jest bardzo przyjemnie, jest idealnie.
A jest gdzie spacerować, bo ogród Uniwersytetu Jagiellońskiego mierzy 10 hektarów. Jest też co oglądać, bo kwitnie tam 8 tysięcy gatunków roślin. Może to pomysł na jeden z waszych pierwszych wiosennych spacerów? Ostrów Wielkopolski został polską stolicą gry w Palanta. Odbył się tam pierwszy po 1978 roku Puchar Polski w tej odradzającej się podwórkowej dyscyplinie sportu. O tym, jak grać w Palanta, o jego historii i przyszłości opowiedział naszemu reporterowi Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Rozmawiał z nim Beniamin Kubiak-Piłat.
Pierwszy Puchar Polski w Ostrowie Wielkopolskim w Palanta?
Tak, pierwszy w Ostrowie, pierwszy w ogóle rozgrywki w Ostrowie w Palanta, ale przede wszystkim pierwszy tak duży halowy Puchar Polski, ponieważ mamy 12 zespołów z całej Polski, dlatego mimo to, że hala jest niesamowita, to największym wydarzeniem jest to, że jest właśnie aż tyle zespołów.
Gra podwórkowa, którą kojarzy sporo Polaków. Niektórzy, kiedy słyszą Palant, no, nie wiedzą, nie znają tej gry. Gdybyśmy mieli objaśnić, co to za gra, na czym ona polega, jakie są zasady?
Tutaj najprościej nawiązać do baseballa, czyli jeżeli kojarzymy grę baseball, która zresztą pochodzi od Palanta, to właśnie tutaj mamy podobnie. Jedna drużyna wybija piłkę kijem, czyli mamy piłkę, mamy kij, dwa atrybuty, które są służą do wybicia piłki. I druga drużyna tą piłkę łapie, czyli mamy wybijających i mamy łapiących. W odpowiednich momentach oni się zmieniają stronami. Ale żeby zdobyć punkt, drużyna, która wybija, musi wybić i zanim piłka zostanie odrzucona, przebiec wszystkie cztery bazy, żeby zdobyć punkt.
To jest najstarsza podwórkowa gra w Polsce.
To jest jedyny taki polski niesamowity sport. Mamy zapiski, które pochodzą z 1427 roku, że już ten sport był popularny. Czyli nie to, że wtedy powstał, ale już była to gra popularna. Sam kij nazywał się piłatykiem, dlatego miał już swoją nazwę, dlatego wiadomo, że już ta dyscyplina była powszechna, między innymi na Akademii Krakowskiej, gdzie właśnie pierwsze zapiski zostały stworzone.
Czyli król Władysław Jagiełło coś o Palancie mógł wiedzieć.
Tak, tutaj przede wszystkim też czasy Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta. Robiliśmy też inscenizację gry na Wawelu, bo już prawdopodobnie wtedy grano. Wiemy też, że właśnie jak w XVII wieku Polacy wyjechali do Ameryki, żeby zakładać pierwszą kolonię w Jamestown, wtedy oni już grali w Palanta. Dla nich to była podstawowa rozrywka, także można domniemać, że rzeczywiście to był bardzo, bardzo popularny sport w Polsce.
Tutaj dwie drużyny teraz na boisku i tak jak widzimy, tak, trzy podejścia, trzy piłki, pałka, wybijamy tę piłkę i koledzy z drużyny muszą zaliczyć bazy.
Tak, biegną do momentu, dopóki przeciwna drużyna nie złapie tej piłki i nie odrzuci. Czyli przede wszystkim piłka musi być prawidłowo wybita. Mamy 5 metrów od pola wybicia pierwszą linię, za którą tą piłka musi przekroczyć. Wtedy odrzucamy, żeby zawodnicy mieli możliwość dobiegnięcia do kolejnej bazy. Mamy 4 bazy, dotknięcie czwartej, ostatniej bazy, czyli obiegnięcie całego boiska, to jest punkt.
Palant powraca na polskie nie tylko podwórka.
Tak, w tym roku przede wszystkim to są drugie rozgrywki Polskiej Ligi Palantowej. Polska Liga Palantowa to jest nasz cel od 11 lat, który skutecznie staraliśmy się osiągnąć, czyli tworzymy drużyny, wyposażamy je w sprzęt, ale właśnie organizujemy rozgrywki. I w tym roku założyliśmy rozgrywki Polskiej Ligi Palantowej, w której jest 19 drużyn i to są pierwsze po 78 rozgrywki ogólnopolskie tej rangi. Oprócz tego Polskie Stowarzyszenie Palantowe też przeistacza się w związek, czyli niedługo będziemy Polskim Związkiem Palantowym, też klasyfikowanym w PKOL-u. Dlatego tak, można powiedzieć, że Palant powraca na polskie boiska. No i następnym etapem jest to, żeby właśnie dotrzeć do tej opinii społecznej, żeby wszyscy wiedzieli, że można taki sport uprawiać, ale też oglądać.
To jest taka gra, którą pamiętamy gdzieś z podwórka, z zajęć wychowania fizycznego, ale tak jak widać tutaj, to są profesjonalne drużyny.
Tak, to są profesjonalne drużyny, które powiedzmy jeszcze może nie są tak profesjonalne, że zarabiają na tym, ale na pewno bardzo mocno trenują i poświęcają część swojego życia, żeby być coraz lepszym w tej grze. To jest sport, który od 11 lat prowadzimy, ale on dzięki tym ludziom, którzy cały czas pracują nad jak najwyższą formą, cały czas się zmienia i cały czas się profesjonalizuje. Dlatego też z każdego turnieju na turniej widzimy coraz lepsze zagrania, coraz lepsze akcje, które mnie, jako oglądającego wszystkie turnieje, cały czas elektryzują.
To jest sport, który cieszy się coraz większą popularnością, czy można tak powiedzieć?
Ciężko powiedzieć w momencie, kiedy rzeczywiście mamy tych drużyn 19. Myślę, że w całej Polsce takich ośrodków jest około 60. To jeszcze jest kropla w morzu potrzeb. Staramy się na wszystkie sposoby, żeby dotrzeć do opinii, właśnie takiej szerokiej opinii, żeby wiedzieli, że można drużynę założyć. Dlatego jeżeli ktoś nas słyszy i chciałby w swojej miejscowości, w swojej wsi, w swojej szkole, w swoim zakładzie pracy założyć drużynę, my jesteśmy właśnie od tego. Przyjeżdżamy, uczymy pierwszą grupę grać, wyposażamy ją w sprzęt i zapraszamy na turnieje. Jeżeli patrzymy pod tym względem, to na pewno sportem staje się coraz bardziej popularny, bo zaczynaliśmy od praktycznie zerowego poziomu przez to, że palant od 78 roku, czyli od przejścia Polskiego Związku Piłki Palantowej na Polski Związek Baseballu, palant przetrwał tylko jako gra szkolna, jako gra podwórkowa. Nie było rozgrywek ogólnopolskich, nie było rozgrywek na najwyższym poziomie, żeby można było oglądać to. Dlatego też od 11 lat wskrzeszamy ten sport, żeby tworzyć jak najlepsze turnieje, bo dzięki temu właśnie możemy pokazać, że to jest sport, a nie ktoś durny, bo oczywiście też z tym walczymy.
Jakie są zalety tej gry? Co takiego daje gra w palanta? Bo tutaj jest kilka rzeczy, tak? Jest kwestia, no nie wiem, koordynacji, kondycji?
Koordynacja ruchowa taka wszechstronna, bo tutaj mamy wybicie piłki, czyli porzucamy sobie samodzielnie piłkę i wybijamy ją kijem. W tym samym czasie przeciwna drużyna tą piłkę łapie, czyli mamy tutaj łapanie. W tym samym czasie podczas akcji trzeba biec między bazami, czyli trzeba też w miarę szybko biegać i to są szybkie sprinty i zawsze myślimy, kiedy trzeba biec, kiedy nie trzeba biec, także też tutaj decydujemy się na podjęcie ryzyka biegiem. No i też jest wbijanie, czyli osoby, które biegną między bazami, mogą zostać trafione piłką, czyli tutaj też po złapaniu piłki drużyna broniąca może tą piłkę złapać i przycelować osobę, która biegnie między bazami. Cztery podstawowe umiejętności, ale tutaj ta wszechstronność jest bardzo widoczna, przede wszystkim przez to, że grają i 14-latkowie. Gramy w każdej drużynie dziewczyny z chłopakami. Przynajmniej w każdej drużynie muszą być dwie dziewczyny. Także wszechstronność i ta uniwersalność jest podstawową rzeczą.
W takim razie co? Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do tego, by w palanta grać.
Tak, zapraszamy na palantpowraca.pl, zapraszamy też na Facebooku Polskie Stowarzyszenie Palantowe i nowy fanpage Polska Liga Palantowa. Tam zapraszamy na Facebooku, tam wszystkie informacje na temat tego, żeby śledzić najlepsze drużyny, ale zapraszamy też do programu Palant Powraca, gdzie można drużynę założyć i przystąpić biernie i czynnie do tego programu.
Mówił naszemu reporterowi Łukasz Szymborski z Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. To już wszystko w tym wydaniu. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.